here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here,
attack,
here come the stars.
Hello, mój drogi.
Hello.
Witam Ciebie w oczekiwanej, w wyglądanej palmie, podcaście.
Wyglądana. Ludzie czekali, ludzie myśleli o nas czule. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej.
Za nami 5 dni majówki, pięknej pogody.
Jakoś nie doświadczyłem, ale...
Ja też
nie. Witamy w Hurgadzie.
Playoffy. Playoffy trwają. W jednej konferencji, w drugiej konferencji. I w zasadzie wiem, gdzie zacząć.
To jest, aby czy wiesz, gdzie skończyć.
I wiem, gdzie skończyć.
O, świetnie.
Zacznę od tego, że LeBron James jest drugi. To, co lubisz, to, co cię interesuje. LeBron James
jest drugi.
Jest drugi, jest w drugi. All-time playoff scoring. I teraz brakuje mu około 10 meczów na 28,1 punktu na mecz średnio, żeby wyprzedzić, zapomniałem nazwiska.
Jest taki człowiek, który jest pierwszy.
Tak. I wyprzedzić tego gracza. I jeśli to policzyć, to...
To się zdarzy.
Powinno się to zdarzyć. Bo 10...
A tu 4, tam 4...
Tu 2 jeszcze.
I jeszcze 6.
Tu 2 jeszcze.
No tak, 2, 4...
6 i 0,4 jak przegrają z Warriors, to i tak będzie 10.
No. Wiesz co, ale jest, spotkałem się z grupą fanatyków, którzy uważają, że nie powinno do tej kategorii, nie powinny się liczyć punkty zdobyte w przegranych meczach. Jest próba pokazania, że Michael tych punktów ma po prostu znacznie więcej niż James. Taka jeszcze jedna relatywizacja.
A ile porażek ma Michael w playoffach dokładnie?
No to jest ciekawe pytanie.
Bo Michael trochę w playoffach meczów przegrał.
Trochę wtopił. Tak. Trochę wtopił.
I...
O tym się dzisiaj nie pamięta oczywiście.
Ale LeBron ma dużo rekordów takich związanych z tymi pierwszymi rundami. Jakieś sweepy, jakieś ilość meczów wygranych na wyjeździe w jednej rundzie z rzędu, w seriach, coś takiego.
Mało.
Ale chyba Michael...
Jordanowcy mówią mało.
Wiesz, my mamy taką odpowiedź, nie wiem czy my, że Michael, wiesz, poszedł grać w baseball. Potem
ja wiem, tam
to...
też jest, tutaj to jest druga gwiazdka. No,
i tam porażeczki czekały porażeczki.
Porażeczki albo zwycięstewka.
Ale mogły to być też porażeczki.
No, my
więc jeśli używam tego,
to były porażeczki.
Więc jeśli używam tego argumentu w jedną stronę, to możemy go teraz użyć też i w drugą.
Dobrze.
I jeśli ci hardkorowi kibice Michaela i hejterzy LeBrona są takiego zdania, to dlaczego jeszcze sami tego nie obliczyli?
Nie wiem, no to wpadli dopiero na ten pomysł, że można jeszcze w ten sposób to próbować relatywizować.
Czyli rozumiem, w rozmowie z tobą wpadli na ten pomysł.
Tak, w rozmowie ze mną natknąłem się na taki pomysł, że to chyba się powinno inaczej liczyć.
Czyżbyś powiedział im, że LeBron jest największy w historii, tak jak kilka podcastów temu.
Tak powiedziałem, że jest numerem jeden i od tego się zaczęło.
Tak? Czy był jakiś argument zwycięski na twoją stronę? Coś, co wiesz, że oni nie byli w stanie odpowiedzieć na to?
No to ja nie wiem, czy jest, no, nie wiem, czy wystarczy włączyć, nie wiem, ostatni mecz albo przedostatni mecz i nie ma drugiego tak dominującego zawodnika i nie było i nie będzie. Jak LeBron James. W podaniu, w zbiórce, w kreacji, we wszystkim. Michael był wielki, ale Michael był jednak, nie był tak all-around playerem jak LeBron.
Ale miał killer instinct i lepiej rzucał.
No miał killer instinct, no dobrze, no LeBron tego nie ma, no LeBron również nie umie rzucać.
Ale jak umiesz rzucać tak jak dzisiaj rzuca, to jest moją ulubioną wersją LeBrona Jamesa.
No, tak, no.
No nic, no tutaj nic ciekawego nie ma po tej stronie.
Po tej stronie parkietu nie.
O czym tutaj mówić. Po drugiej stronie za to mam inną statystykę. Tu będziesz bardzo podekscytowany, bo to jest twój zespół. Tony Parker i Manu Ginobili jako duet zrównali się z ligowym rekordem zwycięstw w playoffach. Zwycięstw. Czy to przekazać tym hejterom? 131 zwycięstw. Wiesz, kogo wyrównali?
Wyrównali pewnie Magica i Worthy'ego.
Nie, Parkera i Tima Duncana.
Aha.
Więc jest tak nudno. San Antonio Spurs, nudno. Oni mają jako trio rekord, no muszą mieć
tak,
rekord jako
tak,
trio.
Tak, mają.
Chyba Magic, nie? Magic, Karim i James Worthy? Mieli,
tak.
Mieli ten rekord?
Mieli, ale nie, tam ci zjedli. Ile tam jest? 151?
Może. To już było jakiś czas temu. Chociaż nie, nie było w zeszłym sezonie, jak ich wyprzedzali? Chyba było w zeszłym sezonie.
Tak, to było w zeszłym sezonie. Co się stało Tonemu Parkerowi?
Tony Parker, wiesz co, ja patrzyłem, co się stało Tonemu Parkerowi, jestem zdziwiony, że to lewe kolano było kontuzjowane, bo myślałem, że to prawe.
Tak, myślałem, że to prawe, to prawe.
No, myślałem, że to prawe, bo tak mu się wygięło to prawe kolano, jak gdzieś tam tyłem, tak mówię, nie wiem, w playoffach jest często tak, że są te wszystkie kontuzje i przewijasz i cofasz się, mecz jest dobry, ty się cofasz się na przykład w przewijaniu i patrzysz, tu się cofałem dzisiaj w nocy, raz Serge Ibaka zdzielił czy nie zdzielił LeBrona Jamesa, bo to zawsze jest ryzykowne powiedzieć. Na pewno mu przyłożył prawym łokciem. I drugi raz tutaj. Wracałem się i jeszcze gdzieś wracałem się w jakiejś jednej takiej spornej sytuacji z Spurs Houston. Gdzieś coś tutaj. Więc tak się wracasz co jakiś czas, zatrzymujesz sobie, tak w zasadzie nie wiesz. Tak się zastanawiałem nad tym, czy Serge Ibaka zdzielił LeBrona Jamesa? Dzisiaj uderzył go?
Wiesz co, nie widziałem chyba tej sytuacji. Tak szczerze mówiąc, próbowałem złapać oba mecze, żeby mieć pogląd, więc akurat jeśli chodzi o mecz Cleveland, to obejrzałem pierwszą kwartę i obejrzałem trzecią, a początek czwartej. Więc jeśli to było gdzie indziej, to niestety nie widziałem.
Co myślisz o dalszych losach serii San Antonio-Houston?
Co? Ja powiem tak, po tym pierwszym meczu...
Ty miałeś Houston w tej
miałem
serii.
Houston i byłem skłonny powiedzieć, że będzie 2-0. Bo San Antonio po prostu no, nie ma graczy. Nie ma kim odpowiedzieć. No, jak patrzyłem w pierwszym meczu na LaMarcusa, gdzie to byłem, miałem taką myśl, to jest największy błąd, jaki popełniła organizacja Spurs w ostatnich 20 latach. Wzięli gościa, który jest po strajnie, który jest, nie wiem, śpiącą królewną. No, nic mu nie wychodziło. W ataku nie istniał, w obronie się gubił. Był objeżdżany przez... Był jak tyczka przez Lindsay Vonn w programie specjalnym.
On mi się kojarzy z jesienią, z deszczową pogodą.
On jest takim niedźwiedziem, który się nie obudził. Tak wylazł z gawry, dopiero tak robi...
On by pasował do nas. On jest taki... Taki sceptycyzm bije.
Jest taki sceptycyzm, tak?
Taka natura jego jest bardzo, ponieważ jest introwertykiem, jakieś różne historie, ale tam...
To jest w ogóle zespół introwertyków.
No tak, to był jego playoff career low w punktach, pierwszy mecz. I w drugim meczu
wyglądali naprawdę tak jakby, nie wiem, na takie śnięte ryby wyciągnięte z wody. Natomiast entuzjazm, jakaś żywiołowość tego Houston, wiesz, ta gra, taki, jakby w ogóle się, wiesz, grali na planecie innej grawitacji. A dzisiaj to jakieś takie nieprawdopodobne resurrection, no, nie wiem, ten Pau Gasol, gdzieś tam, wiesz, walczący na tablicach, Lee, jakaś taka...
Byłeś zaskoczony tym?
Tak.
Ja nie zupełnie. Greg Popovich powiedział po pierwszym meczu, że jednego jest pewien, że przyjdą i zagrają lepiej. Tego może być absolutnie pewien.
Wiesz, takiego dna to już...
No właśnie,
tak
powiem, no właśnie.
Nie sposób się nie odbić. No. Natomiast Houston słabo zagrało po prostu.
Oni byli w tym meczu przez 36-35 minut i patrzyłem na to i zastanawiałem się, czy tu zaraz 2-0 nie będzie. I potem ten run na początku 9-0, taki dosyć szybki, 2 minuty. Oglądałem go jeszcze drugi raz dokładnie.
No tam jeszcze kończyło się w trzeciej kwarcie.
Tak, zaczynali w trzeciej kwarcie, gdy jeszcze Harden był na boisku i Kawhi chyba też był na boisku. I potem zaczęli 9-0 czwartą kwartę bez obu. I to było zaskakujące trochę, że Houston nagle przegrało te minuty, które wygrywa w tych playoffach. To był chyba pierwszy raz, gdy tak przegrali minuty. Pierwszy run tak duży, który oddali Eric Gordon, Patrick Beverley, Lou Williams. Mi się wydaje, że oni są historią. Tak napisałem we Fleszu. Ci trzej ludzie grający te minuty, gdy Lenarda nie ma na parkiecie. San Antonio dostaje w dupę w tych playoffach bez Lenarda na parkiecie. Dostawało z Memphis. I to był ten jedyny moment, gdy coś zrobiło. I tak spojrzałem na to, o, może jednak. Ale potem zaraz się okazało, że Parker był na boisku. I Parker kozłował piłkę wtedy. I San Antonio grało nisko. Czy jest w stanie to otworzyć bez Parkera? Nie wiem. Gdy seria wróci do Houston? Nie wiem. Ale jest jedna rzecz. Jedna rzecz. Co jeśli Harden nie przyjdzie do tej serii, bo Kawhi go kryje? Co wtedy?
Nie, nadal uważam, że mają, czterech z najlepszych pięciu graczy gra w Houston.
No dobra, ale jeśli wydarzy się coś takiego, co stało się dzisiaj, że Kawhi nie tylko zagrał lepiej niż Harden, ale wyjął go z meczu, w sensie Harden pozwolił się wyjąć z meczu, zwłaszcza w pierwszej połowie.
No dobrze, no powiedzmy tak, no, jest 1-1, no. Mhm. Nie, myślę, że no dobrze, no, zdarzył mu się słaby mecz. Znaczy, Harden to
drugi
nie jest DeRozan. Harden to nie jest DeRozan.
A trochę był jak DeRozan.
Nie był jak DeRozan.
A bo trochę był, bo to był drugi z rzędu mecz, gdzie go Leonard wyjął. Nie mówię o pierwszym meczu, bo w pierwszym go nie krył, zupełnie go nie krył. Poza jakimiś switchami, dwoma, trzema. Ale pamiętasz mecz 6 marca?
Znaczy, może to jest klucz do tej serii. No.
Pamiętasz mecz 6 marca, gdy krył go w drugiej połowie, Harden nic nie zrobił. Miał 30 punktów do przerwy chyba nad Dennym Greenem. Przesadzam, 25, ale to było coś takiego. I w drugiej połowie, nie wiem, jaka to była statystyka, jeśli chcemy statystyki, miał chyba 6 punktów, 5 punktów. Strat miał więcej niż punktów. Tak było, to pamiętam. W drugiej połowie, gdy Kawhi go zaczął kryć. I tutaj w tym meczu mówię, gdzie jest Harden. I trochę mu zaczęli pomagać w trzeciej kwarcie. Stawiali mu zasłony za połową od razu, wiesz, w czwartej, piątej sekundzie akcji, żeby zgubić Kawhia w kryciu, żeby krył go ktoś inny. Będziemy widzieć tego więcej dalej, ale myślę, że Spurs przygotują się, żeby mieć odpowiedź na to. Kawhi jest kozacki, to był jeden z najlepszych two-way meczów, jakie widziałem od jednego gracza, ever.
Tak, to prawda.
Uciku, ever.
To niestety prawda.
Ale Houston jest faworytem i Houston powinno czuć się faworytem, zwłaszcza po kontuzji Parkera, więc...
We'll see. No tak, ale wiesz, no, musisz zacząć grać Kylem Andersonem. Mm-hmm. Andersonem.
Zapomniałem dopisać też do Flasha. Jonathana Simonsa nie będzie nikt krył w kolejnym meczu. Będą go zostawiać bez krycia. Będą mieli go gdzieś. Druga seria. Trochę było zaskakujące to, że Utah było... Znaczy, było i nie było. Bo
było, nie było, Maciej. Nie, ale wiesz, przepraszam. Jeśli ja mogę podzielić się tą refleksją, a ty potem będziesz elaborował.
Nie, bo poczekaj, chciałem tylko to powiedzieć. Mecz skończył się 12 punktami, nie 25 i 30 lub 30 punktami. To było zaskakujące dla mnie.
Naprawdę? A myślisz, tak, nie miałeś takie wrażenia, że oni grali tak na pół gwizdka? Tak wiesz, najmniejszym nakładem sił cały czas było 12-15 punktów. Nic tutaj nie mogło być, nic.
Nie miałem tego wrażenia.
Miałem wrażenie,
że KD jest bez rytmu. Miałem wrażenie, że Durant jest bez rytmu totalnie. Rzeczy, które nie trafią,
play-upy,
różne rzeczy. Długa przerwa, wiesz, i tutaj. Nie wierzę do końca Mike'owi Brownowi. Gdy ta schodziła piątka, ale jak nie wierzyłem, te minuty tam wygrali trochę minut. Gdy był Diaw i Gobert, to wygrali minuty. Nie wiem, jakoś tak...
Ja miałem wrażenie, że oni tak jakby grali w dresie cały czas, wiesz, nawet się nie rozebrali. Jakby nie traktują ich poważnie.
Ja miałem wrażenie,
nie ma nawet cienia strachu, że coś się może zdarzyć.
Gobert na pewno jest strachem i był dla nich, gdy był przy obręczy. To na pewno.
Ale całościowo tam nie ma cienia w ogóle jakiejś takiej tej. To jest po prostu another brick in the wall. No, tam,
no typowałem sweep tutaj, więc...
No to byłeś sweep, więc szczerze, to znaczy, że jesteś zaskoczony, że byli tak głęboko w tym meczu? Nie byli w tym meczu w ogóle.
Jestem zaskoczony, że wygrałem pieniądze na tym, że Utah zrobiło spread. A spread był minus 13,5 punktu. I tam był jakiś głupi rzut McAdoo, który nie wpadł w końcówce. Ale mecz się skończył różnicą 12 punktów. Byłem autentycznie zaskoczony, oglądając ten mecz, jak było plus 20, że oni jeszcze zeszli do 12. A te plus 20 też się zrobiło tak pyk, nag, wiesz, ja po prostu myślałem, że to będzie blowout już w pierwszej połowie. I okej, okay, w sensie dla Utah, jakiekolwiek szanse Utah Jazz, żeby coś ugryźć i wygrać w tej serii, żeby zrobić z tego, nie wiem, 5 meczów?
Ale to chcesz powiedzieć, że Golden State zagrało słabe spotkanie?
Tak.
Okej.
Okay. W ataku.
No dobrze, w ataku no nie błyszczeli. No, oczywiście ani Durant nie błyszczał, ani za trzej nie szło. No. Hmm. Ale tak, i tak różnica jest klasy, dwóch klas.
No dobrze. Co jeszcze? Jesteśmy dopiero w 15 minucie. Zwolnienia w ESPN-ie kolejne i po tej pierwszej turze zwolnień w ESPN-ie te kolejne były dosyć szokujące. Mark Stein został zwolniony.
Nie performował.
Z ESPN Truchu zostały zwolnione takie nazwiska jak David Thorpe i Henry Abbott. Dwie, nie wiem, dla mnie osobiście dwie bardzo ważne postacie w pracy, w życiu i w inspiracji. Dwa mózgi. Henry Abbott zwłaszcza, jako twórca Truchu. Truchu kiedyś no, był czymś innym zupełnie niż teraz jest.
Wypączkują zaraz coś innego.
Nie wiem, wiesz? Ja nie wiem. Nie wiem.
Nie wypączkują? No pójdą tam gdzieś do jakiegoś, ten, do Vertikala albo jeszcze gdzieś.
Vertikal przestanie istnieć, bo Adrian Wojnarowski idzie do ESPN-u.
Aha, a można wszystko po to, żeby były pieniążki dla Adriana. Trzeba było zrobić sobie takie salary cap i trzeba tu obciąć.
Tak.
No to oni go tam nienawidzą jak psa teraz.
No. No wiesz, jeśli dzieje się coś takiego, jak idę spać i czytam raport o tym, że GM Atlanty...
Ale czy nie przesadzasz trochę? Przepraszam. Czy nie przereagowujesz, jak to ty mówisz?
Ja? Nie, ja chciałem tylko ci powiedzieć, co się dzieje. GM Atlanty Wes Wilcox ma zostać zwolniony. I pojawia się taka informacja, której źródłem jest gość z ESPN-u, Jeff Goodman. I potem kilka godzin po tym pojawia się raport Voyage i Atlanta Hawks publikuje dementi. Że wcale tak nie jest, wcale nie zostanie zwolniony. To jak to świadczy o tych ludziach, którzy w ESPN-ie pozostali? Jak to świadczy o ESPN-ie? Wojnarowski kiedyś napisał na Twitterze w odpowiedzi do Amina El Hassana w 2014 roku, to chyba było w okolicach draftu, może wcześniej, że wy macie tam 70 ludzi w ESPN-ie i oni powinni do wszystkim donosić, mieć wszystkie sources. To a propos tego, że on tak naprawdę rozgrywa ich jednym palcem. No. A ten rynek jest...
No to teraz razem zmienili. Wezmą jednego Wojnarowskiego i wyrzucą tych 70, którzy niczego nie potrafili się dowiedzieć.
Tak, i tam będzie cała rozgrywka pewnie o to, ilu ludzi z The Vertical ma przejść do ESPN-u i ilu ESPN ich weźmie.
Wszystko jest dogadane, Maciek, na co?
Nie zdziwię się, jeśli żadnego nie będą chcieli wziąć z tych ludzi, bo oni się trochę nie nadają.
Pytanie, jak bardzo Wojnarowski będzie chciał ich zabrać, no bo to jest jakby
tak,
dyskusja.
No tak, jak bardzo on będzie chciał ich zabrać, no.
No bo to on rozdaje karty, to on przychodzi z zespołem albo przychodzi sam.
Mhm. No właśnie. Czyli są te wszystkie różne rozgrywki na poziomie sfery, wiesz, lojalności i tyle.
Nie wiem, no, ja tego tak szczerze mówiąc nie śledzę, więc dla mnie to trochę jest takie, wiesz, no, nie czuję do końca tego Henry'ego Abbotta, czy tego ten, czy kogo tam cenię, nie cenię, no, nie znam tych ludzi, szczerze mówiąc. Jest mi wszystko jedno. No to jest kolejne przetasowanie w korporacjach. No ktoś gdzieś przechodzi, ktoś coś zmienia, ktoś coś... Tak. Nic nadzwyczajnego. Znaczy, to jakby dla mnie to dzień powszedni.
Dziennikarstwo idzie na psy, zresztą spada od lat już i to nie jest nowość, że ludzie tracą pracę w dziennikarstwie.
Na przykład ja się zajmuję komentowaniem sportu. To jest największy przykład tego, że dziennikarstwo chodzi już na psy. Znaczy każdy może złapać trochę eteru i tam poopowiadać trochę głupo tam, myślę.
Każdy ma dostęp do, wiesz...
Każdy może coś powiedzieć. No.
Kiedyś, żeby obejrzeć mecz, czasem trzeba było na niego pojechać.
A teraz tak, redaktorze, Babiasz, odbieram ci chleb.
A teraz każdy ma dostęp tak naprawdę do tego, żeby sobie wszystko obejrzeć i to jest to samo.
No nie, no to wiesz, no to jest ten kiedyś trochę to było tak rzeczywiście, że to była pewnego rodzaju wiedza tajemna. Oni tam siedzieli, wiesz, mieli kontakty, mieli dostęp do tych wyników, których przecież nie zdradzali. Trzeba było czekać do 23:30, nim pan redaktor Szaranowicz albo redaktor Szpakowski ujawnią tę wiedzę, którą mają. Albo nie mówili, jakie były... Pamiętasz, jakie było to, że oni chcieli mówić, jaki był mecz, pokazywali mecz przecież przed tam kilku dni, oni też nie chcieli powiedzieć, jaki był wynik.
Tak.
I tak się ekscytowali, jakby było. I potem chłopaki zrozumieli to, że na DSF-ie ten mecz był 3 dni wcześniej, było wszystko jasne. Ale oni nadal się zachowywali tak, jakby wynik był... Wiesz, on się dopiero zdarza. I oni nam tak... To się skończyło. To się raz na zawsze skończyło. Dzisiaj właściwie wiedza o sporcie jest nieograniczona. Znaczy w ogóle wiedza o świecie jest nieograniczona.
Nie.
nie ma już, bogowie upadli, po prostu odeszli ze swojego królestwa, nie ma już Olimpu.
No i jest piętrać pieniądze, więc musi zwalniać ludzi, więc to jest normalna sprawa.
No to jest biznes, Maciek, to nie jest znowu takie towarzystwo wzajemne i adoracyjne. Jak coś nie performuje, to się to usprawnia. Ekonomia jest bezwzględna.
Znaczy to i tak, znaczy moim osobistym zdaniem oni i tak idą na dół. Kilka lat i nie będzie ESPN-u. A ESPN będzie istniał zupełnie inaczej. Na innych warunkach.
Ale co to jest ESPN dzisiaj, mi powiedz?
To jest głównie telewizja, kontrakty z NFL i z NBA. NBA głównie. Na tym,
no,
że
to, to, ale to przepraszam, ale to właśnie nie wystarczy do tego taka telewizja śniadaniowa. W sensie, czy Russell Westbrook miał dzisiaj koszulę.
Zróbmy takiego
pola.
Ryzykiem dla nich jest to, że potracili ludzi, którzy byli opiniotwórczy.
Ja wiem, Maciek, ale to pytanie, czy telewizja jest opiniotwórcza w ogóle? Czy takie media muszą być opiniotwórcze? To jest trochę dla takich gigów.
Czy ma być ESPN? Ma być tylko relacją z meczu, który można obejrzeć w sieci?
Tak, bo nikt więcej nie potrzebuje tego.
No właśnie.
Śniadaniowi kibice nie potrzebują tej całej, wiesz, tego zastanawiania się, tego tam Majka Fratello, który tam coś rysuje na tym.
Dlatego ja, w sensie nie, że się martwię, ale to jest tak, że ludzie odchodzą z takich dużych Poczekaj, że ludzie odchodzą z takich dużych korporacji, to w Polsce i w Stanach, i myślą, że przejdą gdzie indziej i coś stworzą, że ludzie za nimi pójdą. Gówno prawda.
Maciek, ale nie, no już dużo gówno dzisiaj. Prawda. Dzisiaj...
Widziałeś, jak się Skip Bayless...
Nie masz racji.
Myślę, że mam. Nie mam 100% racji, bo rację ma tylko ten, kto ma broń atomową, ale widziałeś, co się stało z oglądalnością Skipa Baylessa w Fox Sports? Skip Bayless, który był gwiazdą ESPN-u razem ze Stephenem A. Smithem. Kozacka oglądalność, klikalność, poszedł do Fox Sports i tam w 18 stanach go prawie nikt nie ogląda. W sensie nikt się nie interesuje tym, że tam jest. Bill Simmons, wielkie nazwisko z ESPN-u. Druga osoba, która kreowała opinię w ESPN-ie. Poszedł, odszedł, stworzył program w HBO, który został zdjęty po ilu? 5 odcinkach, tak? I teraz ma The Ringer, tak? Który gdzieś tam się jakoś, wiesz, próbuje utrzymać. Ale nie budzi takiego zainteresowania jak poprzedni portal.
No jakąś nagrodę dostał.
I ESPN. To dobrze. Koledzy sobie przyznają nagrody. To też pamiętaj, że tak jest.
W porządku. Nie, ale chodzi mi o to, Maciek, że dzisiaj można mieć swój butik, nie trzeba być w wielkiej korporacji, żeby performować. No Maciek, popatrz na szóstego gracza. No, szósty gracz też jest, powiedziałbym, pewnym produktem niszowym. No masz grupę wyznawców, ale jakby twoim celem nie jest trafienie do wszystkich. No, nie wszyscy dotrą do ciebie, no, a nadal jesteś gwiazdą.
Czujesz się jak wielka gwiazda, za każdym razem, gdy budzę się o 3:30.
Koledzy dadzą ci jakąś nagrodę.
Gwiazda, koledzy dadzą mi nagrodę.
Ode mnie masz zawsze nagrodę.
Tak, ale z czym się nie zgadzasz?
Ja ci mówię, że nadal można być, że nadal można trafiać do wąskiej grupy ludzi, których to interesuje.
Tak, ale wąskiej, mówię. Chodzi mi o to, że jeśli zejdziesz z tego wielkiego pantałyku, które sponsoruje ci, w tym wypadku ESPN, i schodzisz niżej i myślisz, że ludzie za tobą pójdą i zostaną, nie, oni zostaną przy organizacji. Część z nich, nie mówię, że wszyscy, część pójdzie za tobą, ale potem się nagle okazujesz, tak się, wiesz, może Mark Stein obudzić, wiesz, pomyślisz, że Mark Stein przejdzie sobie gdzieś do Foxu czy gdzieś i ludzie pójdą za Markiem Steinem. Ja nie wiem, ile tam ludzi idzie za Markiem Steinem, jakkolwiek, nie wiem, to nie tylko Steina chodzi, jest bardzo dużo ludzi, wiesz, jest ponad setka osób, które potraciła pracę w ESPN-ie i ludzie, którzy mają większe nazwisko niż Mark Stein w innych sportach, nie wiem, w futbolu, w baseballu, tam. No nie, jakkolwiek, wiesz, w Polsce się też to dzieje. Ludzie z telewizji, którzy wyszli, lądują w jakichś internetowych telewizjach, wiesz, których nikt nie ogląda.
Tomasz List, który ma oglądalność na poziomie, wiesz, jaka jest
Kuźniar,
czas oglądalności Maciej Lita.
Orłoś, wiesz, tego typu.
Ja wiem, wiesz, jaka jest oglądalność programu Lisa według badań? I ludzie jak klikają, to ile programu oglądają? 3 minuty. A program trwa ile? Z pół godziny? No są tacy, którzy obejrzą w całości, oczywiście, wyznawcy. Natomiast jest cała grupa, która, wiesz, no to po prostu, no masz rację, no to może nie działa. No. Albo nie działa tak jakby myśleli, jakby organizacja, masz rację, zawsze silniejsza niż człowiek.
Mhm. Tak jest.
Ale to nie znaczy, że wiesz, dobrze, ty nadal będziesz szukał Marka Steina, no, nadal będzie dla ciebie ważną postacią. Nadal Henry Abbott będzie pisał rzeczy, czy opowiadał rzeczy, o które są dla ciebie ważne. No, jakby ty jesteś inteligentnym poszukiwaczem kontentu.
Ja akurat nie, ale może ktoś to, kto słucha, w sensie ja akurat takiego, wiem co chcesz powiedzieć, że ktoś będzie szukał, tak, nadal Steina.
No tak, no,
ale jeśli go zdejmiesz z tej sceny, na której wszyscy go widzą, to zostanie jednak mniej osób przy nim. Nieważne jak wielki by był. Przykład właśnie mówię, Baylessa i Simmonsa pokazuje to dobrze, bo Stein to jest inna liga, totalnie inna liga, nie? Bayless i Simmons to były dwa nazwiska, które trochę filmowały ESPN. Zwłaszcza ten ESPN, znaczy nie, i ten, bo Bayless robił najpopularniejsze show w telewizji po Sports Center. Dobrze. No nie, wiesz, to 10 lat temu zaczęto mówić o tym, że idzie początek końca dziennikarstwa. To wszystko, co się dzieje teraz, to jest kontynuacja tego i będzie jeszcze gorzej. Nie zmienia się też nic sytuacja w Chicago Bulls, którzy mieli wczoraj konferencję GM-owską. Paxton Foreman, absolutnie nic nowego w tym klubie. Nic. Powiedzieli, że Rajon Rondo, z którym... Znaczy, rok temu mówili o odmładzaniu składu, odbudowaniu nowych Bulls. Na końcu wyszli z Wade'em i z Rondo. I jedynym odmłodzeniem było przyhandowanie Taja Gibsona i Daga McDermotta za młodszego Camerona Payne'a, który był ich siódmym rozgrywającym w playoffach. Więc tam się nic nie wydarza, nic się nie zmienia, nic nowego. Ja czytałem te wypowiedzi, mówię, Boże, coś się zmieni w tym klubie? Czy coś się zmieni u góry w tym klubie? Nie, nikomu nie zależy. Chicago doręczy rak potężny, bo w NFL jest podobna sytuacja, podobnie zła sytuacja, co w NBA z Chicago Bears, więc tam jest Chicago Cubs, zdobyli tytuł i reszta to jest kupa powoli. No nic. Szukam jakichś interesujących tematów jeszcze z ostatnich dni.
Nie, popatrzmy na najciekawszą chyba serię tych playoffów, czyli pojedynek Bostonu z Washington.
Chcesz o tym rozmawiać?
No, nie chcesz jeszcze od pogrzeby siostry.
Ja wątpię, że grał dla niej. Z tym rozmawiać.
Urodziny. Nie chcę, ale...
Nie chcesz o tym rozmawiać.
Nie chcę o tym rozmawiać, ale coś musi mi powiedzieć. No. Czy nie jest to najbardziej ekscytująca seria?
Ale ekscytująca? To cię ekscytuje?
Strasznie.
Naprawdę? Przecież tak wiadomo, że Cleveland wygra tą konferencję.
Nie, to do tego nie mam wątpliwości, no ale wiesz, no na bezrybiu i rak ryba, no.
Nie mówiłeś tego przy serii Milwaukee Toronto.
Dobrze. Rozumiem, że nie uwiodły cię po prostu Johna Walla, nie uwiodła cię.
Nie. Absolutnie. Nie,
ale właśnie ja tak sobie myślę, jak patrzyłem na Johna Walla, myślałem sobie, no to Maciek teraz jest szczęśliwy, bo John Wall zrobił to, co Maciek go prosił, żeby on tak stanął i tak ten sztandar sobie tak powiewał nad nim, a kule tak świszczały wokół niego, a on tak stał.
I wyszedł z meczu jak Russell Westbrook ze złych meczów.
No jest to 5 rozgrywającym w tej linii.
Rzucił 5 punktów w czwartej kwarcie i w dogrywce, gdy Isaiah rzucił 29.
No nie masz łatwo, Johnny, nie masz łatwo.
Ja z jednej strony bym chciał, żeby on coś wygrał, a z drugiej, bo to może przestałby być takim burakiem, jakim jest. Ja go odbieram jak buraka.
No nie jest burakiem, takim mówię, wygląda jakby kwaśne mleko.
Znaczy za daleko nos, za mało jeszcze zrobił tej lizy. A z drugiej strony wiem, że nie robi w tej lizy też między innymi przez jakieś zewnętrzne rzeczy. Ale nie wiem, czy chcę o tym rozmawiać. I tak Cleveland wygra tę konferencję.
Jakie zewnętrzne rzeczy?
Różne historie związane tym, na przykład, że nagle ławka rezerwowych znowu zsie, tak, w Waszyngtonie, że Markif Morris jest głupi.
Tak zaatakowałeś tego Morrisa, nie wiem dlaczego trochę.
Cieszę się, że będziesz bronił Markifa Morrisa, bo on sam nie
potrafi. Ale wydaje mi się, że on dawał pewnego rodzaju toughness, dawał pewnego rodzaju ten, i to jest jego kontuzja w pierwszym meczu, moim zdaniem zmieniła ten mecz.
Tak, ale też faule, które popełnia i ile razy jest w tych playoffach w kłopotach z faulami. To już są 4 mecze, minimum 5 meczy. 5 meczów, gdy miał kłopoty z faulami, gdy łapał czwarty faul w trzeciej kwarcie. Statystyka jest taka, że są 2-4,
no dobrze, no, gdy nie gra 30 minut. Jest niefrasobliwy, jest ten, ale daje taki, wiesz, no. Daje taki odpór, daje,
bo
no, daje taką fizyczność.
Dobrze, gdy, wiesz co, ja się na końcu zastanawiam, czy to nie jest wszystko przez to, że Ian Mahinmi jest po prostu pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. jak na razie. 16 milionów dolarów rocznie za nic. I w tym momencie Markif Morris nie może faulować, a robi to, dlatego jest głupi. A Marcin Gortat nie może faulować, przez to Isaiah Thomas może kończyć rzeczy przy obręcze, jak meczu numer 2. Bo kilka z tych rzutów, chociaż miał Gortat 6 fauli na końcu, ale kilka z tych rzutów Isaiah Thomasa to były takich, jak Marcin nie sfauluje, Marcin nie sfauluje. I Gortat nie faulował go, bo wiedział, że nie może zejść z boiska. I grał ile? 42 minuty w tym meczu. I będzie grał tak dużo. Cierpią przez to, że nie ma Mainmiego. Bo Gortat jest ostrożniejszy, Morris mógłby być, ale nie jest. I brakuje go bardzo. No,
brakuje im dużego człowieka. Brakuje im Chrisa Humphreysa.
Tak. Miałem jeszcze jakąś...
Nie ma Bradley'a Beala w tej serii, niestety.
Stawmy to. To się skończy szybko w kolejnej rundzie. Dla któregokolwiek z tych zespołów, który wyjdzie. Napiszemy trochę tekstów, mam się ekscytować tym. Proszę cię.
No, seria jest dobra.
Cieszę się, że ci się podoba jakaś seria w konferencji wschodniej.
Nie, no podoba mi się, no wiesz. Boston Celtic jest 34-0, kiedy zaczynał serię 2-0. Historia.
Miałem coś, ale nie pamiętam. No dobrze, co dzisiaj się wydarzy? Jakie masz? Przewidywanka.
No nie, to o tej jednej serii nie chcesz rozmawiać, nic nie powiem.
Ty możesz rozmawiać jak chcesz, możesz mówić.
Aha, ja mogę.
Ja o nich piszę, więc już wystarczy.
No wiem, to już nie ma co gadać. No. Dobrze. No, ja myślę, że Waszyngton się postawi, no i dzisiaj wygra ten mecz. Bradley Beal czulej spojrzy na Walla, Wall spojrzy z większą taką miłością na Beala i tam wyrąbią to zwycięstwo. Jak nie, to może być nawet 4-0 w tej serii.
A jak typowałeś przed tą serią?
Postawiłem na Boston, ale tak postawiłem raczej w 6.
I Utah.
To, tak właśnie jak patrzę na ten mecz, no. To kibicuję Bostonowi.
O kurczę.
W sensie jak Boston ma piłkę, to się cieszę. Jak im wychodzi, to jestem jeszcze bardziej podekscytowany.
Jak oglądałem ten mecz, to cały czas myślałem o tym, że Fred Hoiberg, że w internecie przeczytałem po dwóch meczach z Chicago, z Bostonu, że Fred Hoiberg outcoach Brad Stevens. I słyszałem to, mówili ludzie, których nazwiska wymienialiśmy. Ludzie są czasem... A, zresztą, no.
Są głupi, no.
Może są głupi, nie wiedzą.
Dają się ubić.
To część dziennikarzy to mówiła, co ciekawe.
Ja też się dałem ubić. Znaczy może nie Hojbergowi, ale...
Outcoach! Super, co się stało?
Tak daleko to nie poszedł.
Brad Stevens nie zabił komuś siostry? Nie wiem, co się stało.
Nie,
co mógł więc zrobić?
Na pasach. Zakonnik.
Utah, Golden State? Widziałeś, co się dzieje dalej w terminarzu? Bo już rozmawiałem, co się dalej dzieje w terminarzu.
No, co się dzieje?
Dzieje się w terminarzu to, że dzisiaj mamy czwartek, tak? W sobotę mamy jeden mecz tylko. Nagle się zmienia to. Tak. Przełamują się te serie, tak? Że w sobotę mamy tylko jeden mecz.
Nagle robi się trzy serie.
Utah, Golden State jest w sobotę i w niedzielę mamy trzy mecze, w tym jeden o 21:30. To jest chyba Cleveland, super. Toronto.
Tak, niestety.
I potem w poniedziałek mamy znowu jeden mecz. I potem się to jakoś gdzieś znowu... Albo może już będzie po serii.
Jeden mecz, tak.
Siedem meczów, pięć blowoutów. W drugiej rundzie playoffów.
No.
Zacząłem się zastanawiać, co to znaczy. Dzisiaj, oglądając, co to znaczy.
Nie wiem, że są długie wprowadzają usprawnienia w drugim meczu.
Ale to, że to tak, wiesz, się waha bardzo w jedną i w drugą, znaczy w jedną, w drugą stronę. Cleveland po prostu bije Toronto na razie.
Nie, biją ich strasznie. LeBron. Dobrze, czy chcemy teraz jeszcze się tak popasić, czy tak zamknąć trumnę w postaci Los Angeles Clippers?
A nie wiem, czy tam coś nowego jest do powiedzenia a propos nich. Wiesz co, jest nie. Tylko jedna rzecz chyba, którą trzeba podkreślić, jak się będzie rozmawiać o Clippers, czy dyskutować o Clippers. Zresztą ja nie wiem, czy trzeba, każdy wie, co wie. Powiedziałeś, wszyscy mogą być teraz dziennikarzami. To jest to, że to nie od Clippers zależy, czy chcą zostawić ten zespół, tylko od graczy zależy, czy chcą zostać w tym zespole. to oni są wolnymi agentami. To wolnymi agentami z Blake Griffin, Chris Paul i JJ Redick.
No dobrze, ale jest 175 milionów versus 140 milionów, tak?
Hmm?
No na przypadku Blake'a Griffina, może dostać 175 milionów za 5 lat, albo 140 za 4 gdzie indziej.
No tak, ale
no, to też jest trochę, to jest trochę decyzja klubu jednak, czy chcą dać te pieniądze, czy nie.
Tak, czy chcą móc zaoperować tyle pieniędzy.
No i czy to nie jest błąd dać mu za 5 lat 175 milionów?
Błąd dać mu maksymalny kontrakt teraz.
No już. To jeżeli nie dajesz mu maksymalnego kontraktu, to pytanie, czy jesteś w stanie go zatrzymać.
To jest Amare Stoudemire, wiesz. Znowu.
Tak. To dwa lata temu był trzeci najlepszy gracz tej ligi.
Ja nie wiem kiedy to się przebiło.
Ale był.
Kiedy? Ale kiedy?
14-15.
Kiedy? Ja nie pamiętam, 14, że był sorry, nie pamiętam. Ledwo przez chwilę był top 5. Ja nie wiem.
Był trzeci.
Ale za co?
Był trzeci, był za Durantem.
Za co? Za blokowanie rzutów? Zabronienie obręczy był? Co ty? Był w sezonie regularnym dobry? Ja nie wiem, tak. Ja nie widziałem, ja nie oglądałem tej NBA.
Nie, no był trzecim graczem, po kontuzji Paula George'a był. No.
Ja nie widziałem tej NBA. Nie, dla mnie nigdy
nie było tej NBA.
No, ja nigdy nie widziałem tej NBA, że Blake Griffin był trzecim graczem ligi, ale nie będę się kłócił. Był lepszy, na pewno był atletyczniejszy niż był.
No, znasz moją teorię, że on jest bustem. Nigdy nie doskoczył do oczekiwań, ani współczesnej NBA, ani naszych oczekiwań. No, jest bestią, się zgadzam, ale...
Rookie sezon był bestialski jego. W sensie dunki to wszystko. Tam były te oczekiwania zaspokojone. A to był tylko rookie sezon. Jeszcze Eric Gordon grał w tamtej drużynie, więc...
Pięknie.
Czasy.
Eric Bledsoe grał jeszcze, nie?
Eric Bledsoe był, no.
Dawno.
Ja bym mu nie dawał maksimum, ale z drugiej strony wiem, że Clippers będą chcieli mu dać maksimum, więc my możemy mówić o tym, że decyzja należy do Clippers, oni i tak mu chcą dać maksimum, chcą go zostawić. No, to nie jest ich wybór taki, że wiesz, że nie, damy mu mniej, zobaczymy, czy zostanie. W sensie nagle będziemy dbać o pieniądze po tym, jak daliśmy Wesleyowi Johnsonowi. Damy mu 3-4 miliony dolarów mniej, tak jak Oklahoma się kiedyś o 5 milionów dolarów z Hardenem kłóciła. Wiesz, nie zrobią tego, nie, wiesz, no, jeśli ma to być maksimum, chce maksimum, to da maksimum. Może Blake nie będzie chciał maksimum, może jakoś inaczej to rozwiążą, nie wiem, jakkolwiek, dla dobra klubu, cokolwiek, tylko że no nie tu powinien oszczędzać.
Blake Griffin nie wygląda na takiego, który powie coś dla dobra klubu.
Oni zrobili jeden duży błąd przez ten cały czas istnienia tego klubu. Jeden, wielki.
No.
Nie wychowali sobie nic, zero. Żadnego gracza nie wychowali przez te 5 lat. Nic, zero. Żadnego drugorundowego
pierwszego. Ale dziwicie to.
No inne kluby to robią, zawsze potrafią wyjąć jakiegoś gracza rotacyjnego za darmo.
A nie trochę inna sytuacja. Płacić.
No wiesz, no oczywiście, że
trochę inna sytuacja. Bomber chciał wejść na dużym C chciał wejść. No. Po 40 latach chciał dać coś tej drużynie. No i dał, no.
No co?
Pierwszą rundę
playoffów. Chris Paul jest tak...
To jest wielkie pytanie, czy Chris Paul jest jeszcze tym graczem, o którym myślimy. Czy on w playoffach kiedykolwiek był graczem, o którym myślimy. Bo moim zdaniem jest grupa ludzi, która powie, to wszystko ta zła karma. 2 lat się nic nie stało. To po prostu pech. W związku z tym...
A jest grupa ludzi, która wini Chrisa Paula za to, że Clippers nie przychodzą dalej?
Myślę, że jest taka grupa.
Idioci.
No bo statystycznie w playoffach wygląda słabo.
Wow.
Nie wygląda tak dobrze jak w sezonie regularnym.
Wow. A kto wygląda tak dobrze jak w sezonie regularnym? Zwykle gracze idą w dół, bo nawet nie wiem, czy LeBron ma lepsze statystyki playoffów niż w sezonie regularnym.
No na pewno. No.
Zwykle jest tak, że jesteś maczowany, tak? Że grałem przeciwko tobie, Reggie
Miller.
Nie, to, że Paul. Pamiętasz, jak Paul wygrał serię z San Antonio 2 lata temu? Całą? Clippers nie byli wtedy.
No dobrze, ale ostatnie 2 lata.
Nawet rzucił już decydujący rzut w 7 meczu.
No przypominam, że dali się orżnąć w tym.
Tak, dali. Josh Smith i Corey Brewer trwali za 3.
Corey Brewer to zrobili, wiesz.
Wyrobili normę na całą karierę wtedy w jednej kwarcie.
Tak jest.
Ja się zastanawiam na tym, bo pojawiają się takie opinie, że Chris Paul może szukać gdzie indziej, tak? Że Chris Paul nie powinien zostawać w Clippers, bo tam nic nie wygra. Gdzie ma iść? W sensie, my rozmawialiśmy o tym, tak? Przez chwilę. Jakieś Milwaukee, gdzieś w Nowy Orleans, ale gdzie ma iść Chris Paul, żeby walczyć o tytuł?
San Antonio.
San Antonio. I San Antonio się pojawia jako opcja. Tylko że San Antonio musiałoby najpierw zejść z pieniędzy, żeby mieć je na Chrisa
Paula. No to wiesz, to ci dadzą. No to ci dadzą Greena, może ci dadzą...
Sign and trade, tak? Chris Paul robi tak sign and trade. Tam jest jeszcze ta historia, że Chris Paul kocha mieszkać w Los Angeles, że ani mu w głowie przeprowadzka, że ma dużo różnych innych biznesów związanych z życiem niż koszykówka tylko.
Ja nie wiem, jak gdyby poszedł do Lakersów, jednak ten transfer po 5 latach by się jednak zdarzył.
Tu zabrałbyś piłkę D'Angelo Russellowi z rąk.
Oddałbym D'Angelo Russella.
Ale my mówimy o sign and trade dla wolnego agenta? Te rzeczy się tak rzadko zdarzają, że nie wiem, czy to
Ja nie wiem, czy mówimy o sign and trade, że on się wyoptowuje.
Tak?
Nie, mówimy, że on się wyoptowuje.
Wyoptowuje z wolnym agentem. Wyoptowuje?
Wyoptowuje.
Wyoptowuje i zostaje wolnym agentem, tak?
Tak.
No, więc podpisuje jako wolny agent kontrakt z innym klubem.
No to tak, to mówi, że nikt nie ma na to pieniędzy, tak?
Nie no, co, ale kiedy coś takiego się wydarzyło ostatni raz?
Czy było takie wyoptowanie i podpisanie z kimś innym?
No. Przecież rzadko to się dzieje, coś takiego było kilka lat temu.
Amare.
Sign and trade. LeBron był kiedyś sign and trade. Steve Nash był sign and trade. Za pik teraz ten, który jest. Który decyduje o życiu i przyszłości Lakers.
Nie wiem, Maciek, myślę, że ja uważam, że się
ale
nic nie wydarzy.
Ale w Lakers też nic
może.
Nie zrobi, wiesz o co chodzi, to nic nie zmienia, w Lakers nic nie zrobi.
JJ Redick odejdzie może.
No.
A poza tym to przyszłość Clippers rysuje się w takich średnich barwach. Na razie to jest zespół wchodzący. Ile ten Crawford jeszcze może grać?
Spurs musieliby... Spojrzysz na Pau Gasola i powiedzieć mu, Pau, nie wykorzystuj opcji w kontrakcie na przyszły sezon. Od tego musieliby zacząć, żeby mieć pieniądze na Chrisa Paula. Od tego musieliby zacząć. Ja nawet nie wiem, czy oni go chcą. W tym wieku.
No wiesz, abyś odpuścił Parkera, odpuściłbyś dany...
A co, wiesz, odpuścił, no co, ma kontrakt ważny jeszcze. Parker.
Nie, ja wiem,
musisz przehandlować, tak? Wziąć Chrisa Paula.
Musisz przehandlować, no.
Liczysz pewnie na to cały czas, że Pau nie weźmie opcji na kolejny sezon, to jest 16 milionów dolarów, jestem prawie pewien, że weźmie.
No weźmie, no musi wziąć, no jak może nie wziąć.
Wtedy co? No, nie wiem, no to są dosyć duże pieniądze nagle, masz dla dwóch graczy, Aldridge i Pau, którzy może nie mogą grać razem, żebyś mógł walczyć o tytuł w konferencji, w której są Warriors? Nie wiem, zobaczymy. I Houston? Może nawet i Houston? Bo dzisiaj razem zaczęli w pierwszej piątce. Ja nawet cały czas nie wiem, czy to jest dobry widok dla Spurs w tej serii. Zobaczmy. W innych opcjach. Opcja podpisania minimalnego kontraktu z Cleveland Cavaliers jest śmieszna.
Nie, to takie tam bajki.
On jest wiceprezydentem związku i nie zrobi tego.
No będzie nie
może podpisać kontrakt za 200 milionów dolarów, który może podpisać, tak? I tyle i chce zarobić, no kurczę, no kto, no słuchaj, no co, no. Ja rozumiem, wiesz, no. Ścigać się za pierścieniem, za mid-level, tak? 8 milionów dolarów rocznie, tak? Zamiast 200 milionów dolarów, które chcą ci dać Clippers, bierzesz 24 miliony dolarów i grasz o pierścień. Ile osób by zrezygnowało ze 180 milionów dolarów na świecie?
Nie.
Masz żonę, dzieci, nie? Słuchaj, Jessica, muszę jednak wziąć kontrakt z Cavaliers, bo chcę grać o tytuł z Golden, przeciwko Golden State, którzy pewnie tak będą faworytem. Nie wiem. No nie wiem, no więc to
taki,
co?
Wiesz, taki numer może Wade zrobić, no.
Słuchaj, z dziśka wsiadamy w auto i jedziemy do Milwaukee, tam będziemy grać.
Tak, mało prawdopodobne.
Wracamy do Nowego Orlando, juppie! Nie wiem, co jeszcze?
To, nie wiem, jak tak patrzysz na tą sytuację, która się dzieje, na to ja nie wróżę jakichś wielkich ruchów transferowych w tym sezonie. Bo moim zdaniem jest strasznie ciężko coś zrobić, no.
Clippers?
W ogóle.
A nie, a jak już wróćmy się do tego nieszczęsnego Bostonu z nieszczęsnym Waszyngtonem, a nie masz wrażenia, jak patrzysz na Boston, bo ja miałem, to była moja myśl, tak, to, taki mem miałem w głowie, jak Isaiah Thomas udzielał tego wywiadu po meczu, którym był niezły, całkiem niezły, był w tym meczu i udzielał wywiadu i miałem taki mem w głowie, wiesz, byłem po majówce, coś tam, przytopiło,
na pogrzebie.
Zrobiło, wiesz, tego typu i taka myśl, rano jeszcze na takim umyśle i widzę taki mem z tyłu, jak nagle wchodzi Danny Ainge i z tyłu taki alternatywy obraz, takie dwa obrazy nałożone na siebie i z tyłu jest taki obraz, gdzie Danny Ainge właśnie bardzo szybko, super szybko zostaje przeprowadzona loteria draftu, tak? Celtics mają wybór pierwszy i od razu zostanie po niej tak w szybkim, ekspresowym tempie, w takim montażu, jak Brokim zostaje przeprowadzony po niej wybór w drafcie. I pierwszy numer draftu i bardzo szybko tuż od razu wchodzi Danny Ainge, wchodzi Adam Silver, tak, i z jedynką Markel Fultz, i Markel Fultz zakłada czapeczkę i stoi za Isaiah Thomasem. W sensie, widziałeś to? W sensie, moja myśl była taka, od razu po tym meczu, po wywiadzie Danny Ainge powinien przyjść, wyjść i wybrać w drafcie rozgrywającego. I moja myśl była taka, jakich jeszcze dowodów potrzebuje Boston, żeby przesunąć wybór w drafcie za Paula George'a? I ja nie mówię, że muszą to zrobić, bo ja też wiem, że Paul George ma tylko kontrakt jeszcze na jeden rok, więc to musiałoby się stać w jakiś inny sposób. Przedłużyć kontrakt. Nie wiem, czy to możliwe, ma tą opcję designated, ale tam chyba nie może zostać od razu przyhandlowany po niej. Tą designated player option, którą może podpisać z Indianą, ale to nie może być, wydaje mi się, w sign and trade, bo to było bez sensu, tak? Ale patrzysz na ten zespół, widzisz tego Isaiah i nie masz wrażenia, że jeden Paul George, kozacki gracz na bok i mogą grać? I po co, a tym bardziej, po co inna myśl, że Josh Jackson jest bliżej wybrania przez Boston niż Markel Fultz po tym meczu? Bo to, co się dzieje, co Zach Lowe wczoraj na Twitterze napisał, myślę, że to nas też zaskakuje. Cały czas Isaiah nas zaskakuje, nie spodziewaliśmy się tego, wiedzieliśmy, że on jest dobry, ale cały czas, nawet po sezonie regularnym, to co zrobił teraz. W tym meczu, w tych playoffach ogólnie, ale w tym meczu, wiesz. I to Boston zaskakuje, że on jest tak dobry, że wygrywa mecze, zdobywaniem punktów. Polują na niego w obronie, ale on wygrywa te mecze. I co się jeszcze musi wydarzyć, co jeszcze ten człowiek musi zrobić, żeby Boston pomyślał o tym, że może team, który jest i który ma wygrywać, jest już teraz. A nie team, który będzie kolejny.
Nie wiem, Maciek, być może nie ma takich rzeczy, które on może zrobić. No to świadomie nikt w niego nie wierzy, nadal.
Tak.
Lorda Kaczorka nikt nie wierzy.
No nic, miałem taką myśl na końcu. Stanie wybrany rozgrywający, wiesz, ja nawet jakbym był teraz Markelem Fultzem, się zastanawiał, czy chciałbym być wybranym przez Celtics. Bo jeśli to, że mam zostać wybrany, ma prowadzić do tego, że któryś, albo ja, albo Isaiah Thomas, za dwa lata nie będziemy w tym zespole i to pewnie będzie Isaiah Thomas, i jak na to zareagują kibice? Bo to nie tylko kibice w Bostonu stają się, znaczy głównie fani Bostonu są zajebistymi fanami Isaiah Thomasa. Isaiah Thomas jest bogiem w Bostonie, jak się posłucha, nie wiem, podów, co mówią ludzie, którzy mieszkają w Bostonie i opisują, co tam się dzieje, tak? Jest bogiem, ludzie w koszulkach Isaiah Thomasa, wiesz, z kimś, gość ma 1,76 cm wzrostu, nie jest nawet Robinsonem, Nate'em Robinsonem, nie jest atletą. On jest mały, myślisz sobie, że jest lekki, ale patrz, co robi.
Tak.
I teraz wybierasz Markela Fultza do tego zespołu i on myśli o tym, kurczę, muszę wejść w te buty, w te wielkie, albo małe, ale
te
wielkie
małe buty.
W te malutkie, wielkie buty muszę wejść. Wiesz. No okej, okay, spoko, jeśli ma kiedyś rzucić 50 punktów w meczu, albo być two-way graczem na 30 punktów w meczu, okej, okay. Ile będą na to czekać? Bo historie o tym, że mogą grać razem, to są takie... Też... W sensie nie, że ich nie kupuję totalnie, ale jakoś tak nie wydaje mi się.
No ja są takie marzenia po prostu trochę kibiców.
Nieefektywna droga, gdybyś miał do tego zespołu wsadzić, tak się powiem, gdybyś miał do tego zespołu wsadzić, w sensie to jest moja opinia, gdybyś miał do tego zespołu wsadzić kolejnego ballhandlera lub gracza takiego jak Paul George, czyli Free and D, gwiazdę, taką drugą opcję, obrońcę. Gracza, który może kryć wszystkie pozycje, 4, nie wiem, 5 może nie, ale 4, tak? I który może ci rzucić 25 punktów, jak trzeba, od razu, tak? Trafiać za 3, być graczem poza piłką, jest bardzo dobrym shooterem. To ja bym wybrał takiego gracza do playoffów, do gry o coś, niż kolejnego ballhandlera, nawet jeśli będzie kozacki.
No nie, ale to Maciek, no to masz takiego gracza w Indianie.
No mówię, właśnie tylko no właśnie o nim mówię. I Larry Bird nie jest już prezydentem, Kevin no Pritchard właśnie, jest, to też jest Kevin Pritchard jest dobry w tej roli, Bird ma być doradcą.
No ale to nie jest sygnał, się tak zastanawiam, to nie jest sygnał, że Paul George jest do wzięcia, że ja po prostu nie byłem w stanie go utrzymać, w związku z tym tutaj moja misja się kończy.
Ja nie wiem, Larry jest Larrym, ja nie umiem czytać w jego głowie, ale tak może być, jak mówisz.
Są tacy, którzy mówią, że bał się kolejnej konfrontacji z Magiciem.
Larry już robił sobie kiedyś sabbatical na rok. Nie wiem, czy to nie zostało powtórzone teraz w tej historii tak mocno, ale 3-4 lata temu Larry wziął sobie sezon przerwy od Indiany i potem wrócił. Teraz ma 60 lat, może znów wróci za rok. Nie wiem. 60 lat to nie jest jeszcze aż tak dużo w tym sporcie. Pat Riley ma 10 lat więcej.
Pat Riley łyka brylantyny.
Może być tak, że nie będzie, że nic się nie wydarzy, ale no mówię, tak patrzę i się zastanawiam, na co tu czekać, tak? Można już to mieć teraz, no. Mieć teraz bardzo dobry zespół, no. I tyle. No oczywiście można czekać, wybrać w drafcie kogoś, ale nie wiem. Jestem pewien, że jakby się odezwał Boston do Indiany teraz i zaoferował im pick, jeśli ten pick będzie na przykład w top 3, tak? W top 3 draftu i za Paula George'a. Gdyby Boston chciał, bo ja nie wiem, czy Boston chce, dlatego że George'owi się kontrakt kończy za rok i on może, wiesz, odejść od nich. A może być tak,
no,
że...
No wiem, no cały czas ta wizja Lakersów jest.
No, że chce odejść grać w Lakers o nic tak naprawdę, bo o co będzie grał w Lakers? O nic. Lakers o nic nie pogra. Nie, przejdzie z deszczu pod rynnę, nie wiem, będzie chyba jeszcze gorzej. Może tylko obrazki będą fajniejsze i słońce będzie mocniej świecić i będzie plaża i tyle, i ludzie się częściej będą uśmiechać i będzie więcej głupiego optymizmu wokół Lakers, ale nic tam się nie wydarzy.
No wiesz, bo może, Maciek, może być tak, że Lakersi wyjdą ze swoim pikiem.
Tak też może być. Tylko, że z drugiej strony, wiesz, to by była powtórka trochę Carmelo z Denver. Oddajemy za ciebie pick, Paula, możemy mieć cię za rok na rynku wolnych agentów, więc możemy
mieć... No ja wiem, no, ale to pytanie rok. Oczywiście, co położysz, no musisz kogoś dać, no z trójki Clarkson, czy z piątki Ingram
Julius,
Russell, musisz kogoś dać, no. Mhm. Wiem, no, chciałbyś jeszcze położyć Luola Denga do tego.
Musiałbyś dodać jakiś kontrakt, tak.
Albo Mozgowika.
To byłoby ciekawe, gdyby Pacers, Kevin Pritchard zrobił takie negocjacje. Znaczy, bo to jest, wiesz, no, po prostu odejdzie im za free i tyle, on nie zostanie w Indianie. Ja już to mówiłem 3 lata temu, że on, dwa lata temu z Hakiem mówiłem, jak on był kontuzjowany, że on nie zostanie w Indianie. No, że to idzie na ten koniec drugiego kontraktu,
ale z drugiej strony Maciek, on też ma takie wrażenie trochę uciekającego czasu. No, ma jeszcze rok gry w zespole, no, w którym wie, że nic nie osiągnie. Czy szczytem Mazy będzie 6. miejsce na wschodzie. W związku z tym jemu chyba szkoda czasu, no bo ten jego prime, no nie jest fajnie teraz.
Jest prime, no.
Jeszcze rok, dwa i się zacznie schudzenie z górki. No.
Wiesz, on musiałby Paul George sam, ale to nie wiem na ile to można zrobić finansowo, kontraktowo, nie da się tego zrobić. To tak jak Kevin Garnett przychodził z Minnesoty do Boston i extend and trade. W sensie przedłużył kontrakt i został przehandlowany. Tego technicznie nie może teraz zrobić. No.
Nie może.
Więc ma ten, wiesz, on mógłby przysiąść z danym Angelowi, Danny, przychodzę do ciebie i zamierzam z tobą podpisać nowy kontrakt, jeśli ty chcesz podpisać ze mną nowy kontrakt. Ale to jest tylko słowo wtedy. Coś się może wydarzyć innego. Tak. Może Isaiah, wiesz, Isaiah Thomas. Ja przed tym meczem czytałem Boston Globe taką ankietę, gdzie się dziennikarze wypowiadali, tam nie wszyscy, tam było pół na pół. Czy Isaiah powinien dostać maksymalny kontrakt, czy nie? Także zastanawiałem, czy Isaiah to też czytał.
nad grobem. Nie, no Maciek, są tacy gracze, którzy są wielcy, ale nigdy się nie... Za każdym razem, jak tylko pojawia się transfer, to oni są, że tak powiem, wśród nazwisk, które mogą być wytransferowane. No.
Dobrze. Zobaczymy, co się wydarzy. Jest jeszcze trochę czasu.
Nie wiem, czekamy. 16 maja jest kluczowym wydarzeniem najbliższych. Tutaj już w playoffach już się nic nie wydarzy. Ja szczerze mówiąc już tak trochę przeszedłem nad tymi playoffami do pewnego porządku dziennego.
Czekasz na serię Cleveland Golden State?
Tak.
No, na Golden State jest, Houston trochę czekasz jeszcze.
No ja i Golden State Houston to jest druga seria, na którą czekam, ale z drugiej strony wiem, że będę kibicował Golden State. Natomiast powiem, że w tym finale ciężko znowu mi będzie, no. Powiedzieć LeBron. Nie kibicuję ci.
Wiesz, że wczoraj rano? Nie, wczoraj wieczorem, jak szedłem spać, psychofanka Kobiego, która jest też hejterką Curry'ego, powiedziała głośno, że Golden State wygra tytuł. Powiedziała ona. Ona to powiedziała. To ja nie wierzę. Zobaczymy.
Trzeźwo teraz sytuacja.
Cały czas nie kupuję Isaiah Thomasa też, ona. Więc Isaiah Thomas też to czyta, też to wie, też o tym wie. Mam jeszcze jedną kwestię na koniec dla wszystkich słuchających. Na głównej stronie i po prawej stronie u góry w prawym rogu jest taki banerek, na którym chcemy, żebyś ty, nas słuchający, zaprosił swojego znajomego na szóstego gracza.
A, właśnie fajna inicjatywa.
I z tego powodu, jeśli twój znajomy przyjdzie, ma dwa tygodnie możliwości korzystania z szóstego gracza bez żadnego abonamentu, bez niczego. Jeśli twój znajomy zostanie wtedy, to ty masz z tego tytułu beneficiki dalej. Beneficiki, taką niespodzianeczkę małą ci przyślemy, więc prosimy, róbcie to, zapraszajcie znajomych. Więcej ludzi musi wiedzieć o szóstym graczu, bo jest tak trochę, że ludzie gdzieś tam nie wiedzą. My się nie reklamujemy jakoś specjalnie, nie wychodzimy jakoś, nie robimy jakichś wielkich akcji. Dlatego was prosimy teraz o to, żebyście nam pomogli rozreklamować nasze społeczeństwo, naszą stronę internetową. Dziękuję. Mam wrażenie, że jestem trochę lepszy w tym niż byłem, a też nadal jestem niezdarny, strasznie. Strasznie jestem niezdarny. Cały autoreklamat jest absolutnie coś daleko. Dobrze, mój drogi, słyszymy się jutro. Już. Tak?
Tak, na pewno.
Dobrze. Trzymaj się.
Na pewno. Pozdrawiam.
Deszczowej.
Deszczowej. Cześć.